Gość dnia.
Minęła godzina 13.10. Michał Siedlecki, zapraszam na audycję Gość Dnia. Dziś goszczę w płockim studiu KRDP część płockiej drużyny kuszniczej. Pan Mirosław Wudzyński, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Stanisław Czylewicz, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I pan Krzysztof Buczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
A spotkaliśmy się dziś, proszę państwa, bo jest ku temu znakomita okazja. 30 lat płockiej drużyny kuszniczej. Tak chwilę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Można powiedzieć, 30 lata minęło jak jeden dzień.
Dokładnie tak. Można powiedzieć, że 30 lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy i dzisiaj spotykamy się tutaj specjalnie u pana, żeby powspominać te czasy.
No właśnie, jak to wszystko się zaczynało te 30 lat temu. Ja obiecuję, że porozmawiamy o tym, jak drużyna wygląda teraz, na czym to wszystko polega, jakie były te sukcesy, bo mamy na to sporo czasu, ale ja chciałbym zacząć od początku, czyli cofamy się 30 lat do czasów trochę innych, pewnie pod wieloma względami fajniejszych, jak to wszystko się zaczynało, jak padła decyzja, że dobra, jest ciekawe hobby, trzeba z tego zrobić coś więcej.
Było to w latach 90., może już wcześniej nawet, marzeniami Drucha Wacława Milkę, było stworzenie Dni Historii Miasta Płocka. Już odbywały się korowody w wcześniejszych latach dzieci Płocka, przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych, średnich z Płocka. No i głównym, że tak powiem, elementem to byli rzemieślnicy z cechu rzemiosł różnych. Tam pracował Druh Wacław. No i ci właściciele różnych tam rzemiosł, oni troszeczkę byli zamożnymi ludźmi, oczywiście, jak to się mówi, z cech rzemiosł różnych. Oni, było ich stać na szaty, kupowali stroje sobie, robili, szyli sami. Pięknie się prezentowali w tych orszakach w czasie korowodu. No i następnie do miasta żeśmy się zwrócili, od Drucha Wacława, żeby stworzyć te dni historii miasta Płocka na stałe. No i wtedy już podjęto uchwałę, że będzie to pierwszy weekend czerwca, ale w Płocku co to zrobić? No uatrakcyjnić? No to konie. Mamy konie w Łącku. Ale w Golubiu, Dobrzyniu już się odbywały turnieje na zamku. No więc samochód ze Stanisławem, z Jesławem, z Druhem Wacławem wsiedliśmy, pojechaliśmy oczywiście na rozmowy. Przyjął nas serdecznie świętej pamięci Zygmunt Kwiatkowski, kasztelan zamku golubskiego. Trwały rozmowy, krótko. Dobrze, przyjadę z końmi. Ale wy zróbcie drużynę w Płocku i zrobimy pierwszy turniej między Płockiem i Golubiem Dobrzyniem. I no i tak to się zaczęło. Pożyczyliśmy pierwszą kuszę od Zygmunta Kwiatkowskiego. Przyjechaliśmy do Płocka, nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się do tego zabra.
Tak.
Kilka bełtów nam pożyczył. Strzelaliśmy na początku, patrzyliśmy. Jeden strzelał, a pozostała grupa patrzyła, gdzie to leciało, żeby tych bełtów nie zgubić. Oczywiście.
Czyli no, trafienie w tarczy nie było oczywiste na początku.
To nie było takie łatwe, tak. No i tak treningi trwały u Stanisława na działce, nie ukrywam. No i później sprawa stroi. Zespół współpracował z Centralnym Zespołem Wojska Polskiego. No i zwróciliśmy się o wypożyczenie. Wypożyczyliśmy pierwsze stroje, oczywiście takie drewniane hełmy. No i jak pojechaliśmy do Golubia na pierwszy turniej w tych strojach, zaczynali nas wołać czubki. To były takie kartonowe czuby i faktycznie prezentowaliśmy je ładnie, misiury ze sznura. No i tam to był nasz pierwszy turniej między Płockiem i Golubiem w Golubiu. Później w czerwcu, to był w maju, w czerwcu już przyjechali do nas i to był na placu Celebry, tam gdzie obecnie jest hala. Tam odbył się pierwszy turniej między Płockiem i Golubiem.
Kto wygrał?
Oczywiście pan Kwiatkowski to prowadził i jak przegrywali, to nawrót jeszcze jeden, aż Golub musiał wygrać. Tak były wspaniałe, humorystyczne sceny w czasie tego turnieju.
Czyli to nie jest tak, że najpierw pojawiła się pasja, później pojawiła się drużyna. Tutaj ta pasja musiała się wykuć w boju.
No tak, te początki faktycznie, to jak Mirosław wspominał, były trudne, ciężkie i tak dalej. Na początku żeśmy tak u mnie na działce ćwiczyli, bo nie mieliśmy nigdzie. Tak w tej chwili mamy, strzelamy na dobrym w loku. Mamy dobre warunki w tej chwili do ćwiczenia i tak dalej, a te początki to żeśmy tak normalnie otworzyłem garaż, odrzuciliśmy 20 metrów, żeśmy nam sobie strzelali powoli, żeśmy tą jedną kuszę mieli, żeśmy potem kombinowali, żeby jakieś bełty zdobyć żeby tą kuszę mieć swoją i tak dalej. To już mi pamiętam, składkowe takie robili na pierwszą kuszę, żeśmy kupywali kuszę powoli, no i żeśmy tak powoli zaczęli ćwiczyć, drużyna się powiększała. Nas na początku to było 6 osób, takich założycieli, którzy normalnie ten trzon drużyny tworzyli. To tam Mioca Budarski był, Biesiek Zalecki, potem był
Maciej Budkiewicz,
Paweł Waśniewski. No i ja, to była...
Jan Korba
jeszcze, przepraszam, tak. To była taka szóstka pierwszych normalnie, można powiedzieć, kuszników, którzy tą drużynę potem jakoś powiększali, ćwiczyli. No i jakoś żeśmy w tej chwili doszli, chyba gdzieś mniej więcej 20 osób, którzy normalnie w tej chwili są w naszej drużynie. Mi się wydaje, że chyba najgorsze nasze miejsce to było trzecie. Tak zawsze byliśmy mistrzowie Polski, no wicemistrzami Polski byliśmy, także no czołówka, jak to się mówi, Płocka zawsze przeważnie wygrywała, no ale no różnie bywało.
Znaczy ja może uzupełnię o ten zmiany kadrowe w drużynie, ponieważ tak jak tutaj koledzy wspomnieli, oni stanowili ten trzon, który właśnie zawiązał się i powstał w marcu 1993 roku. Natomiast rycerze szanowni potrzebowali też giermków do pomocy, więc druh Milke wtedy podpowiedział, żeby z byłych członków zespołu, którzy może mieli krótsze epizody w tańczeniu w samym zespole, zaprosić do udziału także młodsze osoby. Ja wtedy miałem 17 lat i zostałem też zaproszony na takie spotkanie przez drucha Wacława, gdzie roztoczył wizję Bractwa Rycerskiego właśnie w Płocku przed młodymi osobami. No i kilku z nas postanowiło dołączyć do starszych kolegów. I tak na jesieni, czyli raz we wrześniu 1993 roku, po tych kilku miesiącach od powstania drużyny, dołączyliśmy jako giermkowie, zasililiśmy szeregi drużyny i niedzielnie uczyliśmy się też tego strzelania i można powiedzieć poznawaliśmy od podstaw. I u nas ta pasja historyczna jakby połączyła się z tym zamiłowaniem do pewnych takiej fantastyki też trochę, która wtedy w latach 90. miała swój szczyt swojej popularności. Wtedy też te pojawiały się na żywo pisane, można powiedzieć, dzieła Sapkowskiego i tam ten miecz również był i kusza i łuki były na kartach tych książek dosyć mocno widoczne, więc my niejako połączyliśmy trochę tę fascynację fantastyką z fascynacją średniowieczem i historią Polski. I spodobało nam się to przebieranie w historyczne stroje. I można powiedzieć, że tego połknęliśmy, tego bakcyla na dobre. I w efekcie powstała równie liczna drużyna giermków, potem nawet uzupełniona o drużynę żaków, czyli jeszcze młodszych osób, czyli dzieci takich 9, 10, 11-letnie, które bardziej przyglądały się i patrzyły, jak to życie rycerskie wygląda.
Ale chłonęły ten klimat, to jest bardzo ważne.
Że w szczytowym okresie, można powiedzieć, że drużyna liczyła nawet około 40 osób, gdybyśmy tak chcieli wszystkich policzyć. A myślę, że przez całą drużynę, przez te 30 lat przewinęło się około 70-80 osób, które miały kontakt. Oczywiście ten trzon drużyny otrzymuje się na poziomie, tak jak Stanisław wspomniał, około 20 osób. To jest ta stała liczba niezmienna. Natomiast mieliśmy okresy świetności, kiedy naprawdę tych osób było sporo. I wynikało to też z tego, że byliśmy jedyni w Płocku. Tak? Czyli można powiedzieć, że kiedy powstawaliśmy, to też tak garść statystyki. Jak powstawała jedna z pierwszych prac magisterskich na temat ruchu rycerskiego w Polsce właśnie współczesnego, to obliczono na podstawie tych wpisów różnych archiwalnych no i internetu, który zaczynał być już dostępny, że my byliśmy 11 bractwem, które powstało w tych czasach współczesnych w Polsce. Więc można powiedzieć, że jesteśmy w dosyć elitarnym gronie tych wszystkich bractw, które powstawały, a dzisiaj ktoś próbował kontynuować tą pracę i doliczyć się, to poddał się przy liczbie 700, więc już myślę, że około 1000 jest tych wszystkich grup w całej Polsce, więc naprawdę, jeśli ktoś jest chętny, to ma gdzie działać.
Ale może również wstąpić w szeregi Płockiej Drużyny Kuszniczej. No właśnie, może czy nie do końca, czy ta grupa jest zamknięta teraz?
Może wstąpić, myślę, że każdy. Tutaj nie ograniczamy wieku. I na przestrzeni tych lat wszystkich, tak jak tutaj Krzysztof wspominał, po dniach historii przeważnie mieliśmy odzew że sporo młodzieży się zgłaszało, przychodzili z rodzicami na strzelnicę do nas i chcieli wstąpić. Oczywiście to był taki zapał, kiedy obejrzeli nas w czasie imprezy, w czasie turnieju. Tak. To była jakaś tam fascynacja, zachwyt pewien, że chcieli strzelać z łuku, z kuszy, przebierać się właśnie, powalczyć na miecze nawet. To była fascynacja, ale przychodzili do nas, oczywiście dostawali deklaracje, wypełniali, zgłaszali akces. Natomiast jak się z tych 5-6 został jeden, który naprawdę chciał, bo to był taki okres, powiedzmy, nowicjatu, gdzie przyszedł raz, drugi raz, postrzelał, trzeba było go przywodzić. To nie było zniechęcenie ze strony może rodziców momentami, że nie było czasu, bo niestety żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, że brak czasu jest na pewne zajęcia takie pozalekcyjne, pozaobowiązkowe. A tutaj to trzeba po prostu chcieć to robić. Tak jak tutaj Krzysztof powiedział, trzeba mieć miłość do tego, zapał i lubić to przede wszystkim robić. Także jak zostawała nam jedna, dwie osoby z tej młodzieży, to byliśmy bardzo my szczęśliwi, bo to był nowy narybek, bo oczywiście pewni się u nas wykruszają i tak jak Stanisław mówił, z tych 6 naszych założycieli tutaj, pionierów naszej drużyny, no niestety, ale 3 już pożegnaliśmy tutaj, to z wielkim żalem to wspominam, ale no niestety, takie są czasy. Są ubytki i są nabytki.
Ile czasu trzeba poświęcić, bo tutaj dobrze pan powiedział, że żyjemy w takich czasach, że tego czasu nam wszystkim brakuje. Ile czasu trzeba poświęcić takiego codziennego, żeby dobrze strzelać z kuszy?
Powiem tak, ja mogę powiedzieć o sobie, natomiast ja poświęciłem dużo czasu, jeśli chciałem nabrać tej umiejętności. Dzisiaj no też już może poświęcam mniej czasu, ale w tym okresie, kiedy dochodziłem do pewnego pułapu, a chciałem być może jeden z najlepszych w kraju, nie ukrywam, ta mobilizacja i ta walka.
I to się udało,
mobilizowała.
No, na dowód trzeba na wodę. Bo na chojniku przecież też normalnie zajmowałeś pierwsze miejsca.
No więc dlatego chcę tutaj wspomnieć, Stanisław, tu jest mój pierwszy puchar tutaj, zdobyty na zamku w Gniewie. W Mistrzostwach Polski w strzelaniu z kuszy historycznej. To jest rok 1994. Także to jest mój pierwszy puchar indywidualny na dystansie 40 metrów. Jeśli chodzi o ten czas teraz, to mobilizowało, bo to po tym sukcesie była przerwa. Ciężko było wejść na to podium na Mistrzostwach Polski. No więc ja, mając możliwości skorzystania ze strzelnicy już później, to potrafiłem w dzień wolny od pracy oczywiście, w sobota czy niedziela, być sam na strzelnicy nieraz i przeprowadzać sobie trening. Ten trening polegał na tym, że jak wybrałem sobie tam z 20 bełtów 3-4, które nadawały się na turniej według mnie, to ja musiałem 10 razy trafić w żółte, żeby go zaakceptować. Jeśli nie, to szedł na rezerwę. Także na tym polegały moje treningi i naprawdę doszedłem do pewnej perfekcji, że później to robiłem automatycznie. To już nie musiałem myśleć, że trzeba wstrzymać oddech, żeby to był automat już wtedy. Działał na zasadzie automatu strzelania.
Wytłumaczmy naszym słuchaczom i mi, laikowi całkowitemu w tym temacie, jak strzelać dobrze z kuszy, co zrobić, żeby trafić, bo jak sami państwo słyszeli, trafienie w tarczę na początku nie jest takie oczywiste.
Tak, ale to może trochę zupełnie nie rusza, bo normalnie strzelanie z tej kuszy to jest ciężkie, to nie jest takie, jak się puśćmy z broni tam pneumatycznej, że ostre.
Naciskamy, leci.
Tak, leci to wszystko. Tu trzeba normalnie faktycznie, jak Rusa powiedział, wstrzymać oddech, ułożyć się dokładnie, nawet jak stoi człowiek, przykładowo taki kusznik, to musi lewa noga czy prawa noga być prawie w tym samym miejscu, żeby nie przestawiać, bo to nie mamy żadnych tu oznakowań na kuszy, tak normalnie są tam szczerbinka i tak dalej, że możemy to jakoś skorygować sobie z punktem, do którego strzelamy. To normalnie idzie tak, jak dawniej było. Nie ma punktu odniesienia.
Po bełcie. Mierzymy po bełcie, tak?
Który tak, tylko na koniec bełtu jakoś tam, no każdy sobie brał normalnie jakiś punkt na tej kuszy, I normalnie mierzył, żeby w tą dziesiątkę trafić. Także bywały, owszem, takie turnieje, że jeden z na przykład z kuszników miał 30. To jest bardzo, tak Mirosław. Tak, to nie pierwszy raz było tak, ale to jest bardzo ciężko. Co jest ciekawe, mieć kuszę to jest też kusza bardzo, można powiedzieć, niebezpieczna, bo my mamy, nie mamy takiego naciągu dużego, jak te kusze dawniej były. Mamy mniejszy naciąg, także strzelamy z 20-30 metrów, ale też trzeba było na początku mieć i zezwolenia na kusze i tak dalej. Mamy te zezwolenia. Wszystko jest zgodnie z jak to się mówi, z wymogami i możemy strzelać tylko tymi kuszami na turniejach. Nie wolno nam używać przykładowo tam gdzieś do jakiegoś strzelania poza naszymi tam wyznaczonymi placami, na których strzelamy. Mnie się wydaje, że to jest ciężka praca i doszliśmy naprawdę do dobrej perfekcji, bo przeważnie mistrzowie, wicemistrzowie Polski. Mnie się wydaje, że chętnych było sporo, naprawdę. Ale owszem, z innych drużyn kuszniczych, tam na przykład Jan Bryłka z Czerwionki, na początku to przecież on też same dziesiątki strzelał, bo ciężko tam się z nim jakoś normalnie zrównać, ale tak samo Golub Dobrzyń był, była Teresa, nie pamiętam nazwiska Wołudzka. Już. Proszę?
Wołudzka.
Wołudzka, tak.
I Zbigniew Miciak.
Tak, i Misiak. Bardzo ładnie strzelali. Co przyjechali, to wiadomo było, że to były, którzy odbierali pierwsze miejsca. Był taki okres czasu, ale no też z biegiem czasu wszystko się kończy, jak to się mówi. Także my w dalszym ciągu jeszcze strzelamy, trenujemy, no staramy się być, prezentować ten nasz gród płocki.
Godnie.
Jak tak. Tak godnie, jak najlepiej. No mi się wydaje, że no teraz jest, mamy dobre i kusze, i mamy sprzęt, i występujemy normalnie w walkach takich na... No, warto kiedyś przyjść. Mamy zawsze turnieje na początku przeważnie do czerwca. Odbywają się w tej chwili w Płocku u nas. Mamy też Mistrzostwa Polskie. Mistrzostwa Polskie to mamy dystans 20-40 metrów. To jest dużo tego strzelania. To mamy właśnie w Loku na dole tam razem strzelamy z policją. Także policja też miała kłopot z nami, żeby wygrać.
Znaczy jeszcze może wrócę do tej kuszy, ponieważ generalnie kusza w średniowieczu była uznawana za broń taką bardzo precyzyjną, snajperską. Cieszyła się złą sławą, czyli na przestrzeni lat...
Czyli łuk bardziej szlachetny, bo można powiedzieć,
łuk
tak?
Łuk był bardziej szlachetny, bo wymagał większej jeszcze wprawy w strzelaniu, czyli faktycznie łucznik polegał na sile swoich mięśni, precyzji oka i te wszystkie elementy musiały współgrać. Natomiast przy kuszy no zaczęto zakładać, że ona jest jednak szybsza do nauczenia strzelania, ponieważ pozostaje przez kilkanaście sekund naciągnięta i może być w gotowości do strzału, czy nawet minut, nawet jak dobry sprzęt był wykonany. Byli tacy papieże, którzy zakazywali używania kuszy, szczególnie w walkach z chrześcijanami. Także w obronie wiary chrześcijańskiej można było się nią wspierać, natomiast w przeciwnej stronie jednak tutaj była to broń diabelska i absolutnie zakazana. Także jeszcze z jednego względu, ponieważ walki te wręcz, kiedy rycerze pasowani mogli pokazywać swoje umiejętności, tam faktycznie wygrywał najlepszy. Ten, który był najsilniejszy, najsprawniejszy, najlepiej władał tym mieczem, czy toporem, czy inną bronią. Natomiast w przypadku kuszy taki dobry strzelec, dobry snajper średniowieczny był w stanie zabić tego rycerza ze znacznej odległości i nawet nie dochodziło do kontaktu wzrokowego, czyli nie było tej takiej wymaganej przecież tradycją i honorem rycerskim walki bezpośredniej. Więc tutaj faktycznie te pierwsze lata były dosyć trudne dla tej broni, ale później uznano, że już jest to na tyle powszechne, że wszyscy z niej korzystają, że także i władze kościelne dopuściły do korzystania w ramach różnych walk. Natomiast jeśli chodzi o nasze tutaj zmagania, faktycznie w szczytowym okresie no to ponad 100 osób na wysokim poziomie rywalizowało w Polsce, więc nie było łatwo wbić się na to podium. Musieliśmy trenować. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że faktycznie też wtedy, kiedy najwięcej trenowałem, czyli tutaj nawiązanie do słów Mirosława, też te sukcesy przychodziły i było łatwiej zdobyć dobrą ilość punktów. Także tu pochwalę się, że mój pierwszy poważny tytuł to był w 1995 roku, który wywołał pewne zaskoczenie też wśród innych kuszników, bo udało mi się wygrać tytuł Króla Kurkowego właśnie w tym 1995 roku na zamku w Golubiu Dobrzyniu. I jeszcze, no nie byłem tak mocno rozpoznawalny także przez samego Kasztelana Kwiatkowskiego, który wyczytując moje nazwisko przez mikrofon dodał, a który to jest ten, co wygrał ten Buczkowski, co z tytułu Króla Kurkowego zgarnął. Bo indywidualnie zająłem na obu dystansach 20-40 metrów czwarte miejsce. Natomiast sumarycznie okazało się, że to pozwoliło w tej walce o tytuł Króla Kurkowego wygrać. Więc też mam w swoim zbiorze taki tytuł i on najmilej go wspominam faktycznie. I to wymaga wielu prób, wielu godzin spędzonych na strzelnicy i tak jak Mirosław dokładnie powiedział, ostrzelania każdego bełta, bo bełt bełtowi nierówny, jest to robota rzemieślnicza, więc one nie są jak pociski wszystkie idealne, mające taki sam wymiar co do mikrona, tylko różnią się i lotki inaczej się układają i drewno może być inaczej wysuszone, więc tutaj ja faktycznie niezbędne jest przestrzelanie każdego bełtu i to wielokrotnie.
Tutaj słyszeliśmy, że dołączyć tak naprawdę może każdy niezależnie od wieku. Drużyna stoi otworem przed każdym, kto czuje, że ma bakcyla do tego sportu. Ale jakie cechy powinien mieć naprawdę dobry kusznik?
Ja myślę, że może tutaj nie ograniczajmy w pewnym sensie tego wszystkiego do kusz. Płocka drużyna kusznicza to jest nazwa. Natomiast my nie zajmujemy się tylko strzelaniem z kuszy.
Tak, tam słyszeliśmy i miecze,
trzeba,
i łuki.
Trzeba być dobrym rycerzem. Nie tylko kusznikiem. Dlatego my, będąc w polskiej drużynie, spotykaliśmy się z tymi bractwami, drużynami z różnych innych zamków i powstała kapituła rycerstwa polskiego współczesna. I tam żeśmy należeli i tam powstał kodeks
i reguła,
rycerska, według której współcześni rycerze postępują. I my żeśmy tą regułę podpisali i według niej postępujemy. To znaczy ona jest odczytywana u nas na dni historii, ona jest długa, więc tutaj nie będę cytował w tej chwili, ale naprawdę tam są wymienione, praktycznie trzeba być pozytywnym. Od tego, że wstrzemięźliwość od różnych uciech i trzeba w obronie słabszych, i to są podstawowe cechy, trzeba być dobrym człowiekiem generalnie. Ja myślę, że to nie tylko w rycerstwie. Po prostu ktoś, kto jest dobry tak w życiu, to jest, postępuje zgodnie z zasadą rycerską, regułą. Natomiast ja tutaj wracając jeszcze do tego, że to nie tylko strzelanie z kuszy. Wszystkie nasze imprezy, które się odbywają na zamkach, to połączone są właśnie ze zdobywaniem, z walkami rycerskimi, pokazami. To nie jest tylko to są jakieś biesiady, gdzie można sobie tam posiedzieć, zobaczyć, jak kiedyś ludzie...
To się wskorzywa w stylu normalnie dawnym.
To jest muzyka dawna, to są zespoły.
Tańce dawne.
Tak, to są tańce. To jest wszystko połączone, to nie jest tylko samo strzelanie z kuszy. To jest jeden element, bo to strzelanie z kuszy, z łuku. Potem się robi broń czarnoprochowa, czyli mamy muszkiety, tak jak powiedzmy, no, są to imprezy na zamku w Gniewie Jana III Sobieskiego. No to tam możemy sobie obejrzeć, to są poważne imprezy. Teraz nawiązując do tego, jak powstały te wszystkie bractwa, no to zaczęły się robić, odtwarzać inscenizacje. No oczywiście bitwa pod Grunwaldem. Od tego zaczynamy. Ja brałem w pierwszych udziałach, w pierwszych tych imprezach bitwa pod Grunwaldem. Kiedy świętej pamięci Wiesławem, żeśmy walczyli razem, żeśmy szli, ja trzymałem tarczę, a Wiesław z tyłu szedł za mną mieczem, bo jeszcze nie mieliśmy tyle sprzętu. I to były te pierwsze inscenizacje historyczne na tych polach. Kiedy było odtworzenie, powiedzmy, oblężenia Malborka. Też braliśmy udział w tych pierwszych inscenizacjach historycznych, które się odbywają. Dzisiaj są potężne imprezy, gdzie biorą udział zawodowi rycerze, przyjeżdżają z zagranicy.
Zawodowi aktorzy.
I aktorzy, tak. Z nami brali udział w tych imprezach. Jak Karolak pod Malborkiem, więc
Pazura.
Sam to wspominał wielokrotnie w telewizji, w wywiadach swoich. Więc to były imprezy, gdzie żeśmy brali w tych pierwszych właśnie imprezach. Myśmy byli tym początkiem tego wszystkiego.
Tak, jeszcze może dodać, tutaj były jeszcze turnieje konne, żeśmy robili, żeśmy pokazywali też normalnie walki, jakie są normalnie w czasie tych pokazów, stroje rycerskie, wszystko. To też w Płocku było pokazywane, znaczy, razem.
Ruch rycerski jest już bardzo szeroki. Tak. Ma też mnóstwo specjalizacji, czyli są turnieje, które specjalizują się tylko w walkach pieszych, gdzie są walki scenariuszowe, czyli które odbywają się według jakiegoś założonego planu, ale są też walki generowane ad hoc, tak zwany bohurt, gdzie spotykają, są losowani do walki rycerze, którzy się wcześniej nie umawiali na różnego rodzaju ciosy, tylko w ringu takim trochę stylizowanym na średniowieczny jest walka zupełnie na żywioł puszczona. To muszą być oczywiście rycerze zakuci od stóp do głów, czyli w pełną zbroję płytową. Często zamiast broni takiej ostrej mają drewniane bądź skórzane pałki, którymi się okładają naprawdę poważnie, ale są też na broń ostrą, na miecze z tarczami i niejednokrotnie dochodzi do zranień i kontuzji poważnych, gdzie rany cięte czy też złamania są na porządku dziennym. Natomiast ci rycerze oczywiście podpisują oświadczenia, zgadzają się na to. Najważniejsza jest dla nich chwała i duma z tego zwycięstwa i osiągnięcia określonego wyniku, czy też pokonania innych kolegów w tej walce. Także w strzelaniu, czyli z łuku czy z kuszy, ten rozwój powodował, że są różne turnieje. Są takie też turnieje na przykład rozgrywane w zupełnej naturze, czyli w terenach leśnych, gdzie zarówno z łuku, jak i z kuszy strzela się do takich celów naturalnych, czyli gdzieś są sylwetki na przykład zwierząt poumieszczane lub jakichś innych celów, do których się celuje, nie znając zupełnie odległości, z jakiej celujemy, więc tutaj też trzeba mieć już prawne oko, wyczucie swojego sprzętu i to są bardzo trudne zawody wtedy. Natomiast my też w ramach tych imprez organizowanych na różnych zamkach też staramy się urozmaicić to strzelanie i poza strzelaniem do tarczy klasycznej, punktowanej, właśnie strzelamy też do jabłka w klasycznym, najbardziej popularnym turnieju Wilhelma Tella, czyli na...
Jabłko jest na czole czyimś? Na głowie? Tak.
Szukamy chętnego data.
Od 30 lat szukamy chętnego, który stanie.
Nie znalazł się.
I tak, to jabłko będzie trzymał na głowie. Pomimo tego, że strzelamy całkiem nieźle, jest wielu strzelców, którzy trafiają w sam środek, natomiast nikt się nie zdecydował. Myślę, że to i dobrze. Natomiast faktycznie to budzi pewne emocje, bo jest to turniej jednego strzału, także tutaj nie ma kilku strzałów, którym się można poprawić czy skorygować. Jeśli się trafi, to się przychodzi do kolejnej rundy, jeśli się nie trafi, to się odpada po prostu, tak? Także tutaj faktycznie, jak ktoś ma w swoim dorobku puchar, czy też nagrodę Wilhelma Tella, to jest szczególna duma, bo jest to faktycznie, wtedy jest ta osoba najlepsza z najlepszych. Pamiętam taką rywalizację tutaj ze Stanisławem, chyba z 10 czy 15 lat temu na turnieju w Płocku, to żeby rozstrzygnąć potrzeba było chyba 7 kolejek, także bywają i też takie
zacięte,
kiedy już w ostatniej właśnie dwóch zostaje i obaj są w dobrej formie i trafiają. To Mirosław też ma kilka takich dogrywek na swoim koncie.
Co mamy w Polsce, to są też za granicą. Byliśmy też i w tym we Francji na turnieju, byliśmy w Niemczech, w Kanadzie.
Byliśmy też na pokazach w Kanadzie, tak. Na zaproszenie ambasady polskiej, gdzie takie żywe lekcje historii też dla młodzieży, zarówno polskiej, jak i kanadyjskiej przeprowadzaliśmy.
I ten Płock jednak reprezentujemy.
I to godnie, jeszcze raz
podkreślam. I też żeśmy korzystali tu z zamku, tutaj, właśnie koło katedry. Kilka ładnych lat, żeśmy normalnie robili turnieje.
Na koniec muszę zapytać o jedną rzecz, która powinna być puentą naszej rozmowy, bo rozmawiamy o bardzo ciekawych rzeczach, o bardzo fajnym sposobie na spędzanie wolnego czasu. Właśnie jak do was dołączyć, jak was znaleźć?
Znaczy, jesteśmy dostępni w internecie, można nas znaleźć na najbardziej popularnych portalach społecznościowych, żeby nie wymieniać.
Na Facebooku, mówiąc prosto.
Można już, tak, dobrze, na Facebooku, tak. Mamy też swoją stronę internetową, jest strona Stowarzyszenia Przyjaciół Harskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka, gdzie stukując w wyszukiwarce na pewno się do nas trafi. Tam jest numer kontaktowy podany, zarówno mailowy, telefoniczny, czy też przez te portale właśnie, czy na Facebooku można do nas zapytać każdego z nas i najczęściej, a jeśli już to zawiedzie, to kiedy już się robi ciepło, to spotykamy się 3 razy w tygodniu na strzelnicy Loku, czyli tutaj zaraz za ogrodem zoologicznym. Najczęściej we wtorki, czwartki po godzinie 18, a już 100% na pewno nas można spotkać w soboty po godzinie 14 na pierwszej osi strzeleckiej, więc zaraz za bramą. wjazdową na Strzelnicę i tam można przyjść, porozmawiać, pokazać swoje zainteresowania. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą cokolwiek historycznego porobić. Czyli czy to będzie taniec dawny, czy to będzie strzelanie z łuku, czy strzelanie z kuszy, czy też walki wręcz. Naprawdę każda aktywność jest mile widziana i zapraszamy serdecznie.
Ja do tych zaproszeń się oczywiście dołączam i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.